Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Wojciech Sulecinski, witam Państwa. Dziś o kolejnym ataku terrorystycznym w kolejnym europejskim kraju, tym razem w Hiszpanii. Zamach terrorystyczny w Barcelonie. Będziemy potem rozmawiali o Wenezueli i o tym wszystkim, co dzieje się politycznie i historycznie w tym kraju. Ale zaczynamy od Barcelony. Adrian Naborowicz, Telewizji Polskiej. Dzień dobry, słyszymy się. Jesteś tam na miejscu.
Dzień dobry, słyszymy się, potwierdzam, jesteśmy na ulicy La Rambla.
To w takim razie chcę spytać, co wiadomo w tej sprawie, bo odnoszę wrażenie, że mieliśmy w ciągu ostatnich godzin bardzo dużo sprzecznych doniesień na temat głównie zamachowców.
Tak, faktycznie ostatnie godziny to praktycznie zmiany tych hipotez. Kto po pierwsze siedział za kierownicą tego auta, które stanowiło taką żywą torpedę, która przemieszczała się tą ulicą La Rambla. Były też sprzeczne informacje odnośnie tego, tak naprawdę, kto był mózgiem tej całej operacji. Ta ostatnia hipoteza, najbardziej prawdopodobna zdaniem służb, jest taka, że osoba, która siedziała za kółkiem tego auta, to 22-letni mężczyzna, Youssen Abu Yaqub. I to właśnie on jest w tej chwili najbardziej poszukiwaną osobą w całej Hiszpanii. Nie wiadomo, gdzie on jest. Nie wiadomo też, gdzie jest trzecie auto, które terroryści wypożyczyli. I tutaj wszystko zaczyna się układać w pewną całość. Mianowicie, jak Państwo śledzili te informacje, które napływały do Polski z mediów światowych, z mediów hiszpańskich, pierwsze informacje były takie, że zamachu dokonał Debris Ubakir. Potem okazało się, że tak naprawdę zamieszany jest jego młodszy brat, Musa, który ukradł paszport, znaczy dowód tożsamości swojego brata, po to, żeby wypożyczyć samochód, który został użyty w tym ataku. Po fakcie, czyli już po samym ataku, wyszło, że w sumie napastnicy wypożyczyli 3 auta. 2 zostały namierzone. Cały czas brakuje tego trzeciego. Policja podała, że jest to białe Renault Kangoo. Nie wiadomo, gdzie jest. Były podejrzenia, że chodziło o to, aby dokonać kolejnego krwawego zamachu, tym razem we Francji. Hipotez jest bardzo wiele, natomiast policja w tej chwili wyklucza tę pierwotną hipotezę, że sprawcą, tym głównym mózgiem całej operacji był Musa Ubakir, dlatego że po pierwsze, ten mężczyzna został już zidentyfikowany i na podstawie odcisków palców policja mogła potwierdzić, że znajdował się w innym miejscu niż przypuszczano. Natomiast cały czas poszukiwany jest ten mężczyzna, 22-letni pochodzenia Marokańczyk. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, kiedy i gdzie zostanie namierzony. Czy zostanie namierzony i przesłuchany, bo uda się go zatrzymać, czy też zostanie zneutralizowany. Tak naprawdę cały czas w Barcelonie czuć to napięcie wiszące w powietrzu. My dzisiaj próbowaliśmy też umawiać się z Polakami, którzy mieszkają tutaj w Hiszpanii, bądź przyjeżdżali tutaj na dłuższy czas i mogliby z nami się spotkać w centrum. Część z nich odmówiła przyjścia tutaj, ponieważ się obawia. Więc to pokazuje, jak duże jest tutaj napięcie, mimo że wszyscy starają się pokazać, że nie boją się, że nic ich nie złamało.
To w takim razie chcę jeszcze ustalić kilka rzeczy. Po pierwsze, rozumiem, że tym razem, w odróżnieniu od kilku ostatnich ataków w Europie, na pewno nie mamy do czynienia z tak zwanym samotnym wilkiem, czyli z samotnym terrorystą, który się zradykalizował i który po prostu z internetu, czerpiąc wiedzę na temat, jak się organizuje takie zamachy, coś przygotował. Tu mamy do czynienia, mówiąc najkrócej, z komórką terrorystyczną.
Tak, faktycznie potwierdziła to policja, że chodzi o kilkanaście osób, które były zamieszane, czy też tworzyły taką komórkę państwa islamskiego. Z tego, co policja podała oficjalnie, zatrzymano 4 osoby w miejscowości Ripoll, to jest na północ od Barcelony, blisko granicy z Francją. Następnie 5 osób zostało zastrzelonych w miejscowości Cambrils. O tej strzelaninie było bardzo głośno wczoraj. Kolejne zatrzymania były w miejscowości Alcanar. To chodzi też o 4 osoby. Ich tożsamość tych zatrzymanych osób nie została ujawniona. Podano tylko do publicznej wiadomości dane tych osób, które zginęły w strzelaninie w Cambrils, a także oczywiście dane tej osoby, która jest w tej chwili najbardziej poszukiwana, czyli to jest, przypomnę, Younes Abu Yaqub.
Czy możemy coś powiedzieć o tych ludziach? Znaczy, duża część spośród nich to są Marokańczycy. Czy wiadomo, jak długo przebywali oni w Hiszpanii, czy też w Europie? I czy mamy do czynienia z czymś, co swoje korzenie ma w Maroku, czy tak naprawdę jest czymś, co narodziło się w Hiszpanii?
Do tej układanki należy jeszcze doliczyć takie terytorium zależne Hiszpanii, Ceuta i Melilla, które są na północy Afryki. One są zaraz za cieśniną Gibraltar. I teraz trzeba wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ wśród zatrzymanych są po pierwsze osoby pochodzące z Maroka, które ileś lat już mieszkały w Hiszpanii. Po drugie są właśnie osoby mające de facto obywatelstwo Hiszpanii. Natomiast trzeba powiedzieć też, jakie warunki panują w Ceucie i Melilli. Tam frustracja jest bardzo duża, panuje bardzo wysokie bezrobocie, więc tutaj już pojawiły się komentarze, że to było podłożem radykalizacji tych osób. Jeśli chodzi o zatrzymanych, to policja też powiedziała i potwierdziła to jasno, że te osoby nie były wcześniej notowane w kontekście podejrzeń co do działalności terrorystycznej. Jeśli chodzi o to rodzeństwo, czyli tego pierwotnie podejrzewanego o przygotowanie tego zamachu Debrisa u Kabira, to on był notowany, ale to chodziło o zupełnie inną sprawę. On w tej chwili jest zatrzymany, to jest ten starszy brat, natomiast młodszy nie był wcześniej notowany. Ten chłopak, który zginął, on miał 17 lat, Musa Ukabir. Policja teraz ujawniła pewne szczegóły z jego życia, mianowicie już 2 lata temu, kiedy miał zaledwie 15 lat, na jednym z portali społecznościowych, który nazywa się Kiwi, opublikował swoje poglądy, bardzo radykalne. Wtedy ktoś zadał mu pytanie, co byś zrobił, gdybyś został władcą świata? I on wtedy napisał, że zniszczyłby wszystkich chrześcijan i doprowadził, że tylko muzułmanie żyliby na ziemi. Drugie pytanie brzmiało, cytuję tutaj prasę, która publikowała te informacje. Drugie pytanie brzmiało, w jakim kraju nigdy nie zgodziłbyś się zamieszkać? I ten młody człowiek napisał w Watykanie. Czy wtedy już służby powinny się tym młodym człowiekiem zainteresować? Trzeba pamiętać, że miał zaledwie 15 lat. Dlaczego później nikt nie śledził tego, co się z nim dzieje, nie wiadomo. Służby natomiast zapewniają, że zrobiły wszystko, jak najszybciej unieszkodliwić te osoby, które dokonały zamachu. No nie udało się na razie ostatecznie potwierdzić i namierzyć tej osoby, która kierowała tym autem. Jeszcze jeden ciekawy wątek, mianowicie dopiero po tym ataku terrorystycznym służby ujawniły, że stało się dla nich jasne, że wcześniejsze 2 wybuchy w miejscowości Alcanar, to jest miejscowość około 100 kilometrów od Barcelony, że one zostały powiązane właśnie z zamachowcami. Dlaczego? Wcześniej sądzono, że to był nieszczęśliwy wypadek, że wybuchła butla z gazem. Potem okazało się, że prawdopodobnie były to przygotowania bomby, która byłaby użyta właśnie w zamachu w Barcelonie. Co ważne, zamachowcy zmienili swój plan i zrezygnowali z tej bomby, a skorzystali z auta. Wiadomo, że chcieli zabić jak największą liczbę osób, bo tutaj do Barcelony przyjeżdża 11 milionów turystów rocznie. Ja obliczyłam dzisiaj, że to 30 tysięcy osób dziennie przyjeżdża tutaj, więc tak naprawdę jest to cały świat. I jeżeli oni mieli zamiar uderzyć w turystów, no to chcieli uderzyć tak naprawdę w cały świat, bo cały świat tutaj przyjeżdża.
To ja w takim razie chcę spytać o pewnego rodzaju kontekst. No ja przypomnijmy, że Hiszpania doznała wielkiego ataku terrorystycznego w marcu 2004 roku. Wtedy też korzenie tego spisku terrorystycznego były w Maroku, ale tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju jednak, co by nie powiedzieć, celem politycznym. Znaczy wiele wskazuje na to, że celem terrorystów było wymuszenie na Hiszpanii wycofania się z wojny w Afganistanie i z udziału w tej interwencji, co się zresztą udało. Wtedy mieliśmy do czynienia z doskonale przygotowanym atakiem. Mieliśmy 13 bomb, 10 eksplozji, 191 ofiar. Teraz mamy do czynienia jednak z taką, no, jak się wydaje, grupką znacznie mniej przygotowaną do tego ataku, na szczęście, choć sama powiedziałaś o tych przygotowaniach ewentualnej bomby. Czy istnieje jakikolwiek cel polityczny, którego można domniemywać, czego mogliby chcieć ci terroryści, oprócz no, samej niechęci do społeczności, w której na co dzień żyją?
To jest jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudno na nie odpowiedzieć, ponieważ w kontekście tych licznych zamachów terrorystycznych w Europie pozostaje nam przypuszczać, że tak naprawdę celem terrorystów w tej chwili jest to, aby zastraszyć zachodnie społeczeństwo. Trzeba pamiętać, że państwo islamskie jest to specyficzny twór, to jest tak zwane państwo islamskie. Oni werbują ludzi zagubionych w świecie. Ci ludzie przechodzą totalną indoktrynację, oni zmieniają swoje wartości. Wpaja im się, że kultura Zachodu jest zła, że demokracja jest zła, więc to tak naprawdę tylko w ten sposób można wyjaśnić, że oni chcą zastraszyć społeczeństwo Zachodu, my po prostu mamy się bać. Taki, to jest jedyny cel. Tu nie ma jakiegoś konkretnego celu na zasadzie spełnicie go, to odpuścimy. Tak naprawdę kolejny zamach terrorystyczny może pojawić się w każdym miejscu w Europie i za dowolny czas, obrany oczywiście przez terrorystów. Takie jest oczywiście moje zdanie, natomiast mogę się mylić. Z tego, co wyczytałam w mediach tutejszych i co wynika z ostatnich zamachów terrorystycznych, niestety taka jest brutalna prawda. Bojownicy państwa islamskiego nie mają żadnego celu, żadnego konkretnego celu. Oni chcą, żeby ludzie się bali. Zależy im też na tym, aby być może wywołać jakiś antagonizm, bo pamiętajmy, że w Hiszpanii jest bardzo duża mniejszość muzułmańska, podobnie w tych krajach, gdzie wcześniej dochodziło do zamachów, czyli Wielka Brytania, czyli Niemcy, czyli Francja. Tutaj na przykład dzisiaj mogłam naocznie zaobserwować taką pokojową manifestację, ponieważ przyszła grupka muzułmanów, oni przyszli z transparentami, nie jesteśmy terrorystami, islam to nie jest terroryzm, bo rzeczywiście nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Natomiast oni spotkali się też z agresywną reakcją tych poszczególnych mieszkańców Barcelony, którzy bardzo negatywnie się do nich odnosili, traktując ich rzeczywiście z góry jako potencjalnych terrorystów. Więc być może to jest też cel samych zamachowców, aby wzbudzić i jeszcze pogłębić te podziały same wewnątrz społeczeństwa. Pamiętajmy, że w Polsce społeczeństwo jest raczej jednorodne. Polacy stanowią większość tego społeczeństwa. My nie mamy tego problemu, że nasz sąsiad jest innej wiary, jest innej narodowości, więc nam trudno sobie to trochę wyobrazić. Natomiast tutaj w Barcelonie społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, przy czym było tak już od dawna. Teraz przez taki między innymi zamach te podziały mogą być bardzo odczuwalne i może być bardzo wyraźny, taki głęboki społeczny podział.
No tutaj tym bardziej mamy do czynienia z tego typu sytuacją, dlatego że ja przypomnę, że kilka miesięcy temu właśnie w Barcelonie mieliśmy ogromną manifestację, mówiąc najkrócej, sympatii dla imigrantów. To był chyba jedyny taki w Europie przypadek, kiedy mieliśmy tak masowe poparcie dla tego rodzaju demonstracji. To są te nastroje, w których być może ten atak był właśnie wymierzony.
I to by się składało w pewną całość, bo Barcelona jest bardzo otwarta. To jest bardzo tolerancyjne miasto, bardzo otwarte. Tu można przyjechać będąc każdej narodowości, będąc mając różne wyznania, będąc różnej orientacji seksualnej. Także Barcelona zawsze była bardzo otwarta. Skoro była taka manifestacja, która poszła, ta informacja o tej manifestacji poszła w świat, to być może właśnie islamiści chcieli ten wizerunek otwartego miasta zburzyć, dlatego że skoro więcej osób będzie się bało, to Barcelona się zmieni. Barcelona nie będzie już taka sama jak przed atakiem.
No cóż, tego się chyba będziemy musieli przekonać, czy się tak stanie, choć rzeczywiście niepokoi mnie to, że te obawy twoich rozmówców były tak duże, że bali się przyjść do centrum. Mam nadzieję, że Barcelona jednak wróci do swojego poprzedniego kształtu, miasta nie tylko otwartego, ale też miasta, no, w którym tak naprawdę wszyscy dobrze się czują.
Tego też sobie życzymy, bo znam Barcelonę i pamiętam takie momenty, które zostały mi w głowie. Ta ulica La Rambla, którą znają wszyscy ci, którzy do Hiszpanii przyjeżdżali, bo przecież w tej chwili, kiedy nie mamy granic, bilety lotnicze są bardzo tanie, wiele osób tutaj po prostu przyjeżdża. To jest tak charakterystyczne miejsce, że ono zawsze kojarzyło się z fetowaniem, z jakimiś przyjemnymi wydarzeniami. Sama pamiętam taki moment, kiedy Barca zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. To było w sezonie 2010-2011, wtedy wygrała 3-1 z Manchester United. I oni świętowali tutaj przez 3 dni. To była jedna wielka, niekończąca się fiesta. Ja pamiętam te śpiewy na ulicach do późnej godzin nocnych, te flagi Katalonii, te flagi Barcelony. To było coś niesamowitego. To mi zostało w głowie. zarówno to, jak ta atmosfera lata, bo tak naprawdę tutaj życie zaczyna się późnym popołudniem, trwa praktycznie całą noc, bo wtedy ten upał przestaje być taki dookuczliwy, a tu nagle przyjeżdżam do miasta, bo przylecieliśmy tuż przed północą w czwartek i widzę miasto pustynie. To było coś nieprawdopodobnego, ponieważ to był czwartek. Dzień przed weekendem. Barcelona ma takie realia, że tutaj ceny noclegu właśnie rosną od czwartku w górę aż do niedzieli, bo Barcelończycy zdają sobie sprawę z tego, że tu bardzo dużo ludzi przyjeżdża chociażby na weekend. Więc to był tak niesamowity kontrast dla mnie, że to na pewno zostanie mi w głowie. Barcelona, przynajmniej dla mnie, po tym zamachu nie będzie taka jak jeszcze kilka dni temu.
Adrianna Borowicz z Telewizji Polskiej była moją rozmówczynią. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. No a za chwilę przeniesiemy się na inny kontynent. No i niestety też nie będziemy mieli pewnie dobrych wiadomości z tego drugiego kontynentu, dlatego że Wenezuela wciąż przeżywa bardzo trudne dni. Bardzo ci dziękuję.
Jak działa świat?
Reklama.
Menopauza? Zaczynam nowy etap, a ze mną moja skóra. Dołącz do akcji Neovadiol Menopauza bez pauzy dla kobiet dojrzałych. Porad się ekspertów i zbadaj swoją skórę. Już w ten weekend na skwerze Kościuszki w Gdyni. Vichy. Poczuj swoją siłę.
Wakacyjna wyprzedaż tylko do końca sierpnia. Łowców gorących okazji zapraszamy do buszowania w ofertach Skoda Plichta. Na wybrane modele rabat nawet do 20 tysięcy złotych. Uwaga! Ilość ograniczona. Spóźnialskim pozostanie wycie do księżyca. Skoda Plichta. Jesteśmy dla Ciebie.
KL Lechia Gdańsk zaprasza na 52. Festiwal Chodu. Puchar Poczty Polskiej. 26 sierpnia na Podwalu Staromiejskim. Emocje sportowe. Dla wszystkich bezpłatny prolog. Chód z listonoszem. Pierwszych zapisanych 600 osób otrzyma koszulkę gratis. Na mecie pakiet i losowanie nagród. Zapisy na biegdominika.com Puchar Poczty. Ponadto w programie Chód Elity Kobiet i Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców. Partnerzy oficjalni. Poczta Polska S.A., Lotto, Miasto Gdańsk. Patronat, Telewizja Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Trójmiasto.pl i Radio Gdańsk.
Reklama.
There's a boy with his head pressed up to the window. The bus headed out of town. His breath on the glass. He draws with his finger a map of the roads they go down. In circles of streetlights, the only signal is people out there in the black. And he waves goodbye the town he grew up in, knows that he'll never come back. Oh, but the night outside is far below, his heart is pumping blood. On his lips a perfect smile, his eyes begin to flood. Cause tonight's the kind of night everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And the rumble strip clack and the rattling frame, the outer pulse on his head. And the engine hums a humble tune, a melody of rubber and lead. And under lamplight glow, paradise stars, an infinity of dancing white light. He sees that his death is to experience only, not to those who plan out his life. Over the night outside is far below, the moon is in the sky. His heart is full of perfect joy, he whispers his goodbye. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night everything could change. And tonight he's not gonna come back home. Oh, tonight he's not gonna come back home. Oh, tonight he's not gonna come back home. Oh, we'll
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
I zgodnie z obietnicą przenosimy się do Wenezueli. Kolejny mój rozmówca, profesor Henryk Szlajfer. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, panie rektorze, witam państwa.
W piątek Zgromadzenie Konstytucyjne Wenezueli przejęło władzę jakby w tym kraju, czyli mówiąc najkrócej, zastąpiło parlament. Czy to jest, jak rozumiem, jakiś kolejny etap zwycięstwa Nicolasa Maduro, który, mówiąc delikatnie, prowadzi jakiś rodzaj takiego cichego zamachu stanu na poszczególne instytucje, które jeszcze przez niego nie są kontrolowane?
Znaczy, cichy to nie jest, ponieważ odbywa się również i na ulicach. Ale tak, to jest jeden z elementów nie tyle może przejmowania władzy i próby utrzymania się przy władzy przez Maduro i zwolenników zmarłego Chaveza. No, z drugiej strony jest to posunięcie, które prawdopodobnie niczego nie rozwiąże w tej chwili. Znaczy, przypomina trochę to posunięcie z wiosny tego roku, kiedy to Sąd Najwyższy, też kontrolowany przez prezydenta Maduro, ogłosił, że przejmuje władzę Zgromadzenia Narodowego czy Parlamentu Wenezuelskiego, później się wycofał z tego.
Przypomnijmy, że sytuacja jest taka. Nicolas Maduro jest prezydentem.
Tak.
Ma on kontrolę nad większością instytucji siłowych kraju, a równocześnie przegrał wybory parlamentarne, czy też jego partia przegrała wybory parlamentarne, ale z tej przegranej on nie, jakby to powiedzieć, nie wyciągnął żadnych wniosków i próbuje dokonać takich przemian, które pozwolą mu nadal rządzić krajem.
Znaczy, mamy do czynienia, żeby uzupełnić, system polityczny w Wenezueli, zresztą podobnie jak w większości krajów Ameryki Łacińskiej, jest systemem prezydenckim, a zatem jeśli patrzymy na ten trójpodział władz, to przewaga jest zawsze pewna po stronie władzy wykonawczej, którą sprawuje prezydent. On kontroluje zresztą rząd. Także to, co powstało w Wenezueli w wyniku wyborów, które do parlamentu, które Maduro przegrał, powstało coś w rodzaju może nie dwuwładzy, ile niemożliwej do zrealizowania kohabitacji opozycji kontrolującej parlament, prezydenta, który też został wybrany formalnie w wyborach powszechnych, ma ten silny mandat również, a który tego faktu nie chce akceptować.
Jeśli mamy opowiedzieć jeszcze trochę o Wenezueli, no to trzeba też wspomnieć o armii, czyli tym czynniku, który odgrywał tak dużą rolę w rządach Cheveza i też jest jakby pewnym tłem rządów Maduro. Ale rozumiem, armia jest elementem, który nie uczestniczy wprost w tych rządach, ale no jest pewnym tłem.
To znaczy, miejsce armii generalnie w systemie wenezuelskim jest dość ciekawe. To nie jest zresztą sytuacja, która powstała dzisiaj, ani nawet za samego Chaveza. Tu trzeba praktycznie sięgać aż do roku 1958, kiedy system polityczny Wenezueli po dyktaturze Jimeneza został ustanowiony na nowo. Miał być system demokratyczny, skończyło się na pewnego rodzaju układzie oligarchicznym, gdzie armia wenezuelska nie była od tego czasu widoczna bezpośrednio. Czyli innymi słowy, Wenezuela należała do wyjątkowych do pewnego stopnia krajów nielicznych w Ameryce Łacińskiej, która od 1958 roku wojskowych zamachów stanu nie przeżyła, znaczy nie przeżyła skutecznego wojskowego zamachu stanu. A Chavez, jak wiemy, sam był wojskowym, wywodził się z armii. No i za czasów jego rządów to, co na pewno wykonano skutecznie, to zmieniono oczywiście praktycznie cały korpus oficerski armii wenezuelskiej, co oczywiście jest pewnego rodzaju gwarancją spokoju, ale tak nie do końca.
No i jeśli chodzi o ten spokój, to tego spokoju na ulicach wenezuelskich miast nie ma, bo mamy
tak,
do czynienia
z... jeszcze dodać do jeden element do tego obrazu, kiedy jeszcze o armii mówimy, mianowicie kontrolując armię, mówimy o Chavezie i teraz Maduro, ale Hugo Chavez, kontrolując armię dość skutecznie, co się okazało w trakcie nieudanego zamachu stanu, który został przeprowadzony w 2002 roku i skończył się kompletnym fiaskiem przez część opozycji, bo nie całą opozycję, pojawia się obok armii, pojawiają się inne elementy siłowe. Tutaj dużą rolę trzeba, zwłaszcza w kryzysie tego typu, jaki ma miejsce, mają do odegrania tak zwane milicje. Milicje, które zostały za czasów starczewy zastworzone, trudno to określić, to jest coś między, ja wiem, za dawnych czasów w Polsce to było coś w rodzaju ORMO, a takimi ochotniczymi oddziałami, które w tego typu konfliktach no, odgrywają zawsze wielką, wielką rolę, dopóki nie wkracza armia z czołgami i tak dalej. I te milicje są bardzo liczne. Bardzo liczne. To nie jest tak, że to jest paręnaście czy parędziesiąt osób. To są tysiące ludzi posiadających broń. I to są w większości nadal jeszcze tacy dość zawzięci zwolennicy chavizmu, czy też obecnie Maduro.
Gdy patrzymy na te rzeczy, które dzieją się na ulicach, czy to oznacza, że ten konflikt na ulicach w oczywisty sposób wygrywa prezydent i jego sympatycy, że tutaj tak naprawdę opozycja zostanie po prostu pokonana?
Nie. To jest sytuacja, w której za czasów, jeżeli można sięgnąć, Chavez odszedł numer w 2013, to już są 4 lata prawie. Za czasów Chaveza, można powiedzieć w ten sposób, nawet jeżeli pojawiały się tego typu uliczne demonstracje i tak dalej, one nie miały oczywiście takiej skali jak w tej chwili. Chavez z tego punktu widzenia oczywiście był w stanie to kontrolować i kontrolował wówczas, nie doprowadzając do, no chociażby do takiej liczby zabitych. Teraz to już jest ponad dobra setka ludzi, która zginęła w tego typu demonstracjach. Innymi słowy, Chavez skontrolował sytuację. Maduro, wydaje się, kontroluje, ale z coraz większymi trudnościami. Stawka jest bardzo prosta. Sprawa referendum konstytucyjnego, znaczy referendum prezydenckiego, to jest przewidziane w konstytucji, zresztą przyjętej za czasów Chaveza, że w połowie kadencji prezydenckiej naród ma prawo wypowiedzieć się, jeżeli będzie taka wola, w formie referendum, czy nadal chce, ażeby głowa państwa prezydent kontynuował swój mandat, czy nie. Chavez był na tyle silny, że tego typu testowi się poddał. Nawet już przed swoim własnym, przed odejściem. I wówczas go względnie łatwo wygrał. Bez fałszerstwa. Maduro wie dobrze, że on tego testu nie jest w stanie przejść.
Chcę spytać o władzę i właściwie jej spójność, bo mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z prokurator generalną Wenezueli, panią Luizą Ortegą, która została usunięta ze stanowiska i opuściła Wenezuelę, uciekając z tego kraju do Kolumbii. Czy to dowodzi tego, że ten obóz rządzący zaczyna się rozpadać? Czy to jest sytuacja, w której po prostu mieliśmy do czynienia z wyeliminowaniem zbyt bardzo liczącą na, że tak powiem, praworządność panią prokurator?
No, to nie jest tak za bardzo licząca bardzo na praworządność pani prokurator. Trzeba pamiętać, że ona zanim jakby podjęła spór z Madero, była osobą, która ułatwiała mu kontynuowanie władzy. Czyli uczestniczyła również w tych różnego rodzaju działaniach, które sankcjonowały represje różnego rodzaju wobec opozycji i tak dalej. Natomiast jej odejście jest oczywiście jednym z elementów kruszenia. To jest jeszcze wolny proces. On jeszcze nie ma charakteru wielkiego czy takiego wszechogarniającego kryzysu tego bloku władzy, ale jest po prostu jednym z sygnałów. Wcześniejsze były już też sygnały odejścia niektórych bliskich współpracowników Madero, a przedtem i Chaveza, również z armii, którzy odeszli. Sytuacja w korpusie też oficerskiej, jak powiem, wyczyszczonym, ale który też rządzi się swoimi trochę prawami, też nie jest jasna. Tam były jakieś procesy, tam były jakieś zatrzymania nawet wysokich rangą oficerów. Także to wszystko wskazuje na to, że Maduro, w przeciwieństwie do Chaveza, nie idealizując Chaveza, jest oczywiście słabym prezydentem. Słabym w tym sensie, że jego poparcie nawet i w dawnej elicie, czy też obozie władzy zaczyna być coraz słabszy, tylko tam nie ma kontrkandydata tak naprawdę.
Przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Schleifer. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Po krótkiej przerwie ponownie będziemy rozmawiać. Przypominam, że rozmawiamy dziś o Wenezueli. Moim rozmówcą jest profesor Henryk Schleifer. Panie profesorze, a chcę spytać o dwa aspekty. Z jednej strony o samą Wenezuelę, bo przypomnijmy, że to jest kraj bogaty swoimi złożami ropy naftowej. A z drugiej strony chciałem spytać o pewną tradycję, która prowadzi wprost od tej antykolonialnej rebelii przeciwko Hiszpanii w latach 20. XIX wieku właściwie do dzisiejszych rządów. I ta inspiracja jest wciąż podkreślana przez sympatyków Cheveza i właśnie Maduro.
Ja bym powiedział, odwoływanie się do XIX wieku, do walki o niepodległość, przy czym trzeba powiedzieć, ta walka, jeśli chodzi o Wenezuelę, ona odbywała się w dość specyficzny sposób. To była część tak zwanej Wielkiej Kolumbii, którą wymarzył sobie, to był projekt, który nie wypalił Simon Bolívar. Ale Wenezuela dzisiaj jest, no oczywiście jest krajem, który do 2008 roku, mówię, do załamania gospodarczego, finansowego na świecie, od roku 2008 nie jest w stanie się podnieść z uwagi przede wszystkim na to, że zarówno za rządów poprzedzających Chaveza, za samego Chaveza, później obecnie coś kontynuowane przez Maduro, to była monokultura, to znaczy w tym sensie mówimy o gospodarce, która trzymała się tak naprawdę na jednym towarze, na ropie naftowej. Jak wiemy, ceny ropy naftowej od 2008 roku nie wyglądają ciekawie. Ceny baryłki spadły dramatycznie. To oznacza, że Wenezuela znalazła się w permanentnym, praktycznie rzecz biorąc, kryzysie. z którego nie ma tak naprawdę dobrego wyjścia dzisiaj. Także odwoływanie się do tej tradycji boliwariańskiej, nazywanie rewolucji, przejęcia władzy przez Chaveza rewolucją boliwariańską, no miało właśnie nadać ten jakby szmyt troszeczkę, ten smak, czy też posmak przewrotu wielkiego, który na wzór walki o niepodległość przeorze Wenezuelę.
A jak patrzymy na społeczne aspekty tego, co się działo, rozumiem, że to była taka rewolucja w imię no jednak warstw niższych przeciwko warstwom wyższym. Czy to, to znaczy, duże uproszczenie?
To znaczy, nie jest to uproszczenie, dlatego że w momencie, kiedy Chavez przejmował władzę, Wenezuela była krajem potwornie spolaryzowanym. Kontrasty, bieda, nędza były piekielnie mocno zaakcentowane. Te rządy, które, o których można mówić od 1958 roku, które były kontynuowane na przemian w ramach układu oligarchicznego, no zakończyły się z punktu widzenia społecznego fiaskiem. W tym sensie Chavez doszedł do władzy, obiecując poprawę i zmianę, i na początku te zmiany oczywiście zostały wprowadzone. Nie tylko rządził z pomocą biedoty, dlatego że miał poparcie również i w części klas średnich. Ta polityka gospodarcza Chaveza była dość ciekawa, skomplikowana, no ale w każdym razie poprawa życia tych 10% na dole, nazwijmy to w ten sposób, tych najuboższych, bez wątpienia uległa poprawie. Uległa poprawie, zresztą to nie było przecież, to nie była przecież polityka odosobniona w inny sposób kompletnie, ale podobną politykę prowadziła Brazylia, wielki sąsiad Wenezueli za czasów Luli.
To ja chcę spytać jeszcze o kontekst międzynarodowy. No,
tak.
I dość oczywistym jest to, że Chavez kochał Fidela Castro, no i też trochę ta współpraca przez jakiś czas układała się, że tak powiem, choć oczywiście to raczej Wenezuela pomagała Kubie niż Kuba pomagała Wenezueli.
No jako żywo, chociaż w zamian, jak to zwykle było, przewady Kuby, nie posiadano pieniędzy, płacono pracą ludzką. Tutaj mówimy o przypadku wysyłania do Wenezueli. Zresztą w sumie to było dość pożyteczne. Wysyłano lekarzy kubańskich. Także Chavez był oczywiście zafascynowany Fidelem Castro. Ale też trzeba pamiętać, że Chavez był jednocześnie prezydentem kraju, którego największym partnerem handlowym były Stany Zjednoczone. To nie jest tak, że Wenezuela odwrócona była kompletnie plecami do Stanów Zjednoczonych. Przeciwnie, ropa wenezuelska była cały czas eksportowana w ogromnych ilościach do Stanów Zjednoczonych.
To w takim razie, jeśli popatrzymy jeszcze na tą mapę sojuszy, to jeśli Kuba, to nie wiem, Rosja, czy to w ogóle było jakokolwiek sposób skuteczne? Pamiętam, że była taka jakaś wizyta wzajemna za czasów Chaveza chyba z Łukaszenką.
Tak.
Dość oryginalne sojusze.
Nie, no były to egzotyczne sojusze, których główną może celem, który on osiągnął zresztą, było raczej wzmocnienie armii wenezuelskiej oraz ogromne zakupy broni, w tym przede wszystkim również broni konwencjonalnej, broni piechoty i tak dalej, i tak dalej. Między innymi zresztą potrzebnej dla potrzeb tej milicji, o których mówiłem. To były dziesiątki tysięcy karabinów, amunicji i tak dalej. Natomiast w sensie politycznym oczywiście Chavez wiązał się z Rosją, a to próbował z Chinami, chociaż Chiny robiły swoją politykę, to już jest osobna trochę historia. Była Wenezuela niezwykle mocno obecna w rejonie karaibskim. Tu nie chodziło tylko o Kubę, ale również o mniejsze wyspy. No i przede wszystkim to, co trzeba zapamiętać, mianowicie atmosfera polityczna w samej Ameryce Łacińskiej za czasów Chaveza sprzyjała trochę Wenezueli. W sensie sąsiad wielkim, o którym wspominałem, Brazylia, był, eksperymentował na własny sposób. To nie były żadne eksperymenty typu Chaveza, ale oczywiście polityczne, czy wsparcie, czy pewna sympatia dla tych zmian, czy polityki gospodarczej ze strony Brazylijczyków była. To odeszło. To skończyło się w momencie, kiedy, jak to jest jakby na osobną w ogóle historię, ten dramatyczny zwrot w Brazylii, który miał miejsce, jakby powrót, w cudzysłowie biorąc, oligarchii do władzy po obaleniu pani prezydent Rousseff w wyniku impeachmentu.
To w takim razie, panie profesorze, chcę spytać, jak ta historia wenezuelska się może skończyć? Czy mówiąc najkrócej, czy opozycja może wziąć górę w jakichś okolicznościach? Czy też będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że to w obozie władzy nastąpi jakiś rozłam i w którymś momencie sprawa się wyklaruje?
Znaczy, nie chciałbym brzmieć źle, ale opozycja wenezuelska jest niezwykle podzielona. Część tej opozycji jest, można by powiedzieć, ma projekt, ma plan, ma pomysł na Wenezuelę. Część natomiast jest to opozycja, która gotowa jest na różne posunięcia, które będą tak naprawdę na rękę Maduro. Przypominam cały czas ten rok 2002, kiedy część opozycji nie wytrzymała i próbowała zorganizować zamach stanu, co się źle skończyło. Słowem, jeżeli nie nastąpi gwałtowne załamanie w obozie władzy, czego nie można w tej chwili wykluczyć, Maduro prawdopodobnie będzie, kontynuując tę politykę represji na ulicach, będzie w stanie jeszcze utrzymać się władzy. Opozycja albo skonsoliduje się wokół, nie mówię konstruktywnego przywódcy, tylko wokół swojego przywódcy, którym był przecież, czy jest nadal Capriles, ale który zszedł jakby na drugi plan w tej chwili, albo też jako rozproszona nie będzie w stanie obalić Maduro i będzie to pewnego rodzaju permanentny kryzys i ciąg represji, które będą prawdopodobnie się nasilać. Natomiast Maduro ma również, to brzmi bardzo źle i przykro, ale wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa na temat tego, że możliwa jest opcja militarna, cokolwiek to miało znaczyć, to był prezent dla Maduro po prostu. Idealny, który pasował mu idealnie do tego, żeby wzmocnić swoją pozycję jednocześnie i międzynarodową w samej Ameryce Łacińskiej. Także raczej przewidywałbym, sądzę, że to, z czym będziemy mieli do czynienia, to jeszcze kolejne demonstracje, kolejne starcia, kolejne ofiary do momentu rozstrzygnięcia sprawy w obozie władzy.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był profesor Henryk Szlajfer. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, a państwu za udział w naszej dzisiejszej audycji. No niestety smutne doniesienia z Barcelony, a potem też niewesołe informacje o rozwoju sytuacji w Wenezueli. Bardzo państwu dziękuję.
Jak działa świat?